Bo zęby, proszę Państwa, bardzo ciężko pracują. Można powiedzieć non-stop. No i nie ma cudów, nie ma się co łudzić, że jak coś tak ciężko pracuje, to nie będzie wymagało od nas żadnej opieki i ochrony, a czasami nawet jakichś drobnych akcji ratunkowych. Podstawowa opieka, którą możemy zębom zapewnić, to jest ta zwykła higienizacja. Czyli, no mówiąc wprost, no po prostu mycie zębów. Najważniejsze jest, żeby to po prostu uczciwie robić. Nie robić sobie takiego wolnego od higieny. Przeważnie ograniczamy się do szczotkowania. Aczkolwiek ta świadomość, że są nitki dentystyczne, że są irygatory, już się przebiła, już ludzie o tym wiedzą. Mam część pacjentów bardzo świadomych w tym temacie, pięknie o siebie dbających, co też widać, bo zęby się bardzo pięknie odwdzięczają. Ale ja już bym nawet apelowała o to, że proszę Państwa, uczciwie je umyjmy. Policzmy, ile tych zębów mamy, bo jeżeli nam się zęby kończą na ósemce, to nie myjmy do siódemki, umyjmy tą ósemkę jeszcze, bo skoro jest, niech będzie. Natomiast przestrzenie wąskie między zębami, niteczka. Operowanie nią przynosi bardzo dużo korzyści, bo resztki pokarmowe usuwa z tych przestrzeni ciasnych, do których szczotka z pastą, mimo bałamutnych reklam telewizyjnych, jak to tam cuda nam wyczynia w ustach, szczotka z pastą tam po prostu nie dotrą, bo jest za ciasno.
Kiedy najlepiej pójść po raz pierwszy z dzieckiem do stomatologa? Kiedy zacząć myć zęby dziecku? Ile razy dziennie? Czym myjemy? Jak myjemy? Na te i inne pytania będzie odpowiadał doktor nauk medycznych Jacek Kotuła, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze. Stomatolog Krzysztof Bałuk. Dzień dobry.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Taką prestiżową nagrodą Wawrzynem Naukowym doktor nauk medycznych Jacek Kotuła został nagrodzony za książkę W służbie świętej Apolonii. Opisuje w niej rozwój lecznictwa stomatologicznego w Zielonej Górze w czasach PRL-u. Witam pana, panie doktorze.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
Co pana skłoniło do opisania zjawisk występujących w służbie zdrowia właśnie w PRL-u?
Książka ta powstała na kanwie mojej rozprawy doktorskiej, którą pisałem i obroniłem w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi pod promocją pana profesora Jerzego Supadego. Jest opisem dokładnie tego, co się działo i w jaki sposób tworzono jednostki i strukturę ochrony zdrowia, którzy lekarze w jaki sposób pracowali u nas, z jakimi problemami się borykali i jak to wpłynęło na opiekę stomatologiczną w naszym mieście i w naszym regionie.
Słuchacze Radia Zachód często powtarzają, że właśnie w tych latach minionych szkoły były lepiej zaopiekowane, jeżeli chodzi o opiekę stomatologiczną, niż dzisiaj. Czy to jest mit, czy to jest prawda?
Wydaje mi się, że to jest całkowita prawda, dlatego że w ubiegłym okresie było tak zwane leczenie planowe i każda szkoła posiadała swojego lekarza stomatologa, posiadała swój gabinet stomatologiczny i dzieci mogły korzystać z usług stomatologicznych. W związku z czym wszystkie dzieci, które kończyły szkołę podstawową, miały wykonaną tak zwaną sanację jamy ustnej, o czym wspominają chociażby lekarze, którzy, z którymi zbierałem wywiad, którzy niestety już niektórzy odeszli, a jest to też uwzględnione w mojej książce.
Jeżeli to jest prawda, to dlaczego w takim razie tak dużo starszych osób, które z tamtego okresu się wywodzą, w tamtym okresie się uczyli, ma problemy z uzębieniem?
No oczywiście technika poszła mocno do przodu. Zmieniliśmy sposób opieki nad pacjentami, zmieniliśmy technikę, dostosowaliśmy do potrzeb pacjentów nasze funkcjonowanie, a przede wszystkim uzyskaliśmy znieczulenia i te znieczulenia, które stosujemy obecnie, niesamowicie pomagają nam w zniesieniu bólu, a pacjenci głównie boją się bólu. Głównie boją się bólu i boją się dźwięku instrumentów, które my używamy w gabinecie. Niestety część tych instrumentów dalej te dźwięki posiada, natomiast już staramy się zminimalizować przynajmniej ten stres, który wynika z bólu i z przyjścia do gabinetu.
Rozumiem, że nad dźwiękiem jeszcze popracujecie, bowiem już samochody nawet mają przeciwfalowy dźwięk, także powoduje zanikanie tego pierwotnego dźwięku. Ale jeżeli pan zbierał materiały do tej swojej książki, co pana zaskoczyło, co pana zauroczyło albo też zdziwiło, zbierając materiały dotyczące właśnie tamtego okresu, jeżeli chodzi o stomatologię w naszym regionie?
To, że każdy pacjent miał opiekę stomatologiczną, która mu się po prostu należała. Na dzień dzisiejszy niestety w naszych czasach, w których żyjemy obecnie, w dobie pandemii, niestety ubezpieczeniowe leczenie pacjentów w dziedzinach stomatologicznych jest bardzo utrudnione. Rzekłbym nawet, że na dzień dzisiejszy nasi decydenci chcą wypchnąć całkowicie stomatologię do sektora prywatnego. My już w większości pracujemy w lecznictwie prywatnym, w stomatologii. Natomiast są pewne kierunki, które powinny zostać utrzymane. Nie każdego niestety stać na to, żeby skorzystał z prywatnej służby zdrowia, czy ochrony zdrowia, wolę to określenie, niż możliwości skorzystania tylko z ubezpieczeniowego leczenia. W ubezpieczeniowym leczeniu, czyli tym refundowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mamy podstawowe zabiegi, niestety i podstawowe materiały. Natomiast te materiały i te zabiegi również mogą doprowadzić do sanacji jamy ustnej u pacjentów. Dodatkowo, co powinniśmy zapewnić? Powinniśmy zapewnić profilaktykę. Niestety profilaktyka, jak w każdej dziedzinie medycyny, w stomatologii również leży. To, o czym mówiła pani doktor Dorocka na wstępie, przed wejściem nas na antenę, jest jak najbardziej słuszne. Po pierwsze, powinniśmy dbać o higienę jamy ustnej. Powinniśmy dbać o to, abyśmy prawidłowo szczotkowali zęby, abyśmy oprócz szczoteczek obowiązkowo używali nitki dentystycznej przynajmniej raz dziennie, przynajmniej przed wieczornym myciem zębów. Oczywiście wszystkiego różnego rodzaju szczoteczki, czy to szczoteczki manualne, elektryczne, czy soniczne, są dobre, byleby ich używać. Oczywiście waterpiki, czy irygatory wodne dla wsparcia naszej higieny, jak najbardziej polecane.
Skupmy się jeszcze na historii stomatologii w naszym regionie. Proszę powiedzieć, a jeżeli chodzi o sprzęt, powiedział pan, że to wizyty były planowe, że trzeba było po prostu robić te przeglądy tychże dzieci, robiły przeglądy zębów obowiązkowo. Każde było zaopiekowane w tym sensie. A jeżeli chodzi o technikę, bo te aparaty wywołały w tamtym okresie dosyć duży stres i strach.
Na dzień dzisiejszy technika poszła niesamowicie do przodu. I tak jak w latach, że tak powiem, PRL-owskich, chociażby wypluwaliśmy to, co mieliśmy w jamie ustnej przy zabiegu do tak zwanej tumby, czyli tych wolnostojących spluwaczek, które były już krzykiem nowości w latach 50. I nie wszyscy chcieli, lekarze nawet z nich korzystać i używać ich, dlatego że uważali, że technika za wysoka. No dzisiaj nie wyobrażamy sobie tego, aby nasze spluwaczki były wolnostojące, aby nie były podłączone, skanalizowane, aby nie były oczyszczane, prawidłowo zdezynfekowane, aby pacjent nie miał chociażby wody, która płynie bezpośrednio do kubeczka, tak? A na dzień dzisiejszy mamy nawet wodę, która może być podgrzewana. Czyli już mamy niesamowity rozwój techniki, chociażby w tym krótkim, małym takim zakresie. Oczywiście sprzęt, pamiętają wszyscy rękawy Doriota, czyli wiertarki wolnoobrotowe, które na takim rękawie się kręciły i tam przekładnie paskowe i tak dalej. Na dzień dzisiejszy mamy wszystko pochowane, nie widać tego, jest to delikatniejsze. Wówczas jak były wiertarki szybkoobrotowe w latach późniejszych 80. ubiegłego wieku, to już był sukces. Tak? Na dzień dzisiejszy mamy turbiny, czyli coś, co jeszcze szybciej opracowuje nam ubytek w delikatniejszy sposób. Oczywiście wymagają chłodzenia, wymagają dużej ilości wody po to, żeby chłodzić wiertło. Niestety do dnia dzisiejszego nie wynaleziono nic lepszego do opracowywania ubytków niż klasyczne wiertło.
Zastanawiałem się przed przygotowywaniem się do audycji, czy ewentualnie nie zrobić przerwnika w postaci właśnie tego głosu wiertła, ale tak jak pan powiedział, państwo byliby zbyt przerażeni tym sygnałem, także posłuchajmy przez chwilę muzyki.
Living in a
Przypomnę, że naszym gościem jest doktor nauk medycznych Jacek Kotuła, stomatolog. Dzisiaj rozmawiamy o zębach. Czy to prawda, że jeżeli są zdrowe zęby, to wtedy jesteśmy bardziej odporni na wszelkiego rodzaju choroby, łącznie z tą chorobą COVID-19?
Jama ustna i zdrowie jamy ustnej jest niezmiernie ważne, dlatego że jama ustna jest początkowym obszarem układu pokarmowego. Ze strony jamy ustnej wszystko, co wychodzi złe, idzie na cały ustrój. Mówimy między innymi o chorobach układu pokarmowego, mówimy o schorzeniach odogniskowych, między innymi rozwarstwiającym zapaleniu siatkówki, czy zapaleniu sierdzia, czy zapaleniu stawów, czy zapaleniu nerek. To wszystko może pójść, atopowym zapaleniu skóry, to wszystko może pójść ze strony niewyleczonych zębów w obrębie jamy ustnej.
Czyli trzeba się decydować na wizytę u lekarza. Jeżeli już pójdziemy do stomatologa, to zauważyłem różne techniki. Niektórzy przyjmują pacjenta, który siedzi w fotelu, niektórzy go praktycznie kładą, biorą niekiedy mikroskop i operują przy udziale mikroskopu. Jak to jest? Czy to jest niestandaryzowane, czy po prostu każdy stomatolog sam sobie wymyśla, w jaki sposób najlepiej by było leczyć pacjenta?
Pierwsze odpowiem może na pytanie, czy na siedząco, czy na leżąco. Z punktu widzenia ergonomii pracy lepiej jest lekarzowi pracować z pacjentem leżącym. Dlatego, że raz, że wygodnie, a dwa, że nie dochodzi do schorzeń zawodowych, tak, do chorób zawodowych u stomatologów. To jest pierwsza bardzo ważna sprawa.
To znaczy?
Chociażby skrzywienia kręgosłupa. W pracy z pacjentem siedzącym, czy jeszcze jak lekarz kiedyś stał, nasz kręgosłup wyginał się w eskę. Tak, były inne obciążone, inne stawy, były obciążone nogi w odpowiedni sposób, był obciążony kręgosłup cały. Także to było bardzo traumatyczne dla nas, jako dla lekarzy. Przy leczeniu pacjenta leżącego mamy skłon właściwie tylko w jednym kierunku. Nie ma już tych esek takich. To jest to z jednej strony wygodniejsze. Z drugiej strony tej ergonomii i leczenia pacjenta w pozycji leżącej wymaga chociażby stosowanie instrumentarium. Tak jak pan redaktor powiedział, chociażby stosowanie mikroskopu. W tej chwili uważamy, zresztą cały czas tak było, że stomatologia była mikrochirurgią zębów, a w tej chwili jak wchodzimy już w układ mikroskopowy, mamy możliwość zobaczenia więcej, mamy możliwość zobaczenia tego, co się dzieje na przykład w kanałach korzeniowych i w jaki sposób możemy dojść do najodleglejszych części tego kanału, zobaczyć, co się tam dzieje, gdzie jesteśmy, to mamy możliwość prawidłowego jego wyleczenia.
Wspomnieliśmy poprzednio w rozmowie o tym, że różnego rodzaju akcje są przeprowadzane. Jest na przykład krwiodawcy mają krwiobusy, onkolodzy mają mamobusy, a stomatolodzy także mają takie mobilne punkty.
Z pomysłem pana ministra Radziwiłła było stworzenie dentobusów. I tych dentobusów zostały zakupione przez Ministerstwo Zdrowia na to, żeby zabezpieczyć potrzeby stomatologiczne pacjentów, którzy nie mają możliwości dostania się do lekarza w różnych miejscowościach daleko położonych od miast. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć jednoznacznie, że mamy bardzo dużą liczbę lekarzy stomatologów, którzy, jak państwo zapewne doskonale widzicie, na jednej ulicy czasami potrafi być 5-6 gabinetów stomatologicznych. Oczywiście są gdzieniegdzie białe plamy, ale to nie są takie białe plamy, żeby trzeba było wysyłać tam dentobus. Druga rzecz, taki dentobus ma określoną powierzchnię. Sanepid, stosując do gabinetów stacjonarnych rozporządzenie odnośnie praktyk stomatologicznych, mówi, że powinniśmy mieć co najmniej 12 metrów kwadratowych na przygotowanie gabinetu, żeby można było w tym gabinecie przyjmować pacjenta o odpowiedniej kubaturze, odpowiedniej wysokości, odpowiedniej jasności, z odpowiednim przepływem powietrza, także mnóstwo rygorów jest sanitarno-higienicznych. Natomiast w dentobusie, który jest jeżdżącym busem, nie ma tych wszystkich wymogów i nie ma możliwości tego zrobić. Kolejna sprawa jest taka, że te dentobusy, które wyjeżdżały, najczęściej wyjeżdżały do miejscowości, których już się gabinety lekarskie, lekarsko-stomatologiczne znajdowały. Wykonywały one badania profilaktyczne dzieci czy pacjentów, którzy się do tych dentobusów zgłaszali i następnie kierowali do gabinetów stacjonarnych. Moim zdaniem pomysł nie był całkowicie przemyślany, bo te środki, które zostały przeznaczone na zakup tych dentobusów, można było wprowadzić do systemu ochrony zdrowia, do systemu Narodowego Funduszu Zdrowia, wprowadzając chociażby programy profilaktyczne dla dzieci.
No właśnie, a czy gabinety stomatologiczne mają szansę wrócić do szkół podstawowych, średnich?
Też jest taki projekt na powrót gabinetów stomatologicznych do szkół. Jest to jedna z propozycji rządu. Natomiast chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że na pewno nie będzie to na taką skalę, jak było to w czasach PRL-u. Także wówczas każda szkoła miała swój gabinet stomatologiczny. Jak już wspomniałem, miała swojego lekarza stomatologa, który jeżeli nie był tam codziennie, to był co najmniej dwa razy w tygodniu. To się wiązało również z tym, że były prowadzone akcje tak zwanego leczenia planowego, gdzie higienistka czy asystentka stomatologiczna wychodziła do klas, po badaniu dzieci zabierała te dzieci do gabinetu i zostały, były im leczone zęby. Natomiast na dzień dzisiejszy w związku z obostrzeniami prawa, które zostało wprowadzone po 1989 roku, nie możemy przyjmować dzieci bez opiekuna, bez wyrażenia zgody. Czyli nie ma podstaw prawnych na to, żeby wywoływać dzieci z klasy i brać je do gabinetu stomatologicznego celem leczenia, jeżeli nie ma opiekuna prawnego i nie ma zgody jego na wykonanie takiego zabiegu.
Ale przy na przykład tego typu akcji mogliby Państwo, czy nauczyciele, mogliby uzyskać zgodę rodziców na tego typu przedsięwzięcie?
Tak, ale to zawsze jest w aspekcie prawa w tej chwili to, że ma być rodzic albo opiekun prawny. Nie może to być zgoda blankietowa na wykonanie zabiegu, dlatego że chociaż my wykonując zabieg stomatologiczny, nie za każdym razem wiemy od początku do końca, w jaki sposób ten zabieg zostanie przeprowadzony i co to będzie za zabieg. Natomiast nie ma czegoś takiego jak zgoda blankietowa. Taką zgodę blankietową można w bardzo prosty sposób podważyć.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że naszym gościem, ekspertem jest doktor nauk medycznych Jacek Kotuła, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, stomatolog. Rozmawiamy o ochronie zębów. Czy to prawda? Aha, jeszcze Państwo mogą, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, czy jakieś spostrzeżenia własne, to też proszę o telefon 68 324 2255 lub drugi numer 801 327462. Czy częste mycie zębów może powodować to, że szkliwo przestanie dobrze funkcjonować, że wytrzemy te zęby zbyt mocno?
Obawiam się, że za mało myjemy zęby, dlatego uniknę odpowiedzi na to pytanie. Ja jednak bym proponował, żeby myć te zęby częściej. Czyli mówiąc innymi słowy, mycie zębów po każdym posiłku jest jak najbardziej wskazane. My myjemy zęby dwa razy dziennie tylko dlatego, żeby nie wprowadzać problemów w tym, jak pacjenci nasi, czy jesteśmy w ogóle gdzieś poza miejscem zamieszkania i żeby niekoniecznie wtedy używać tej szczoteczki, ale wtedy po posiłku warto przynajmniej przepłukać jamę ustną. Natomiast charakterystyczną rzeczą chociażby dla pacjentów noszących aparaty stałe jest to, jak ortodonci wymagają tego, żeby po każdym posiłku oprócz tego, że wypłuczą jamę ustną, żeby dokładnie wyszczotkować zęby, łącznie z instrumentami dodatkowymi, które są do tego używane.
Szczoteczką elektryczną czy fizyczną, manualną?
Każda szczoteczka jest dobra. Na dzień dzisiejszy, tak jak już wcześniej Państwu powiedziałem, mogą być szczoteczki manualne, mogą być szczoteczki elektryczne, mogą być szczoteczki soniczne. Każda szczoteczka jest dobra, byleby jej skutecznie używać.
Czyli jeżeli na przykład... Czy to jest prawda, że po każdym posiłku powinniśmy myć zęby? To być może takie małe, składane szczoteczki byłyby wskazane, gdy jesteśmy poza miejscem zamieszkania.
Po każdym posiłku powinniśmy myć zęby, dlatego że osad ten, który się gromadzi na naszych zębach, doprowadza do tego, że spada poziom pH w jamie ustnej do poziomu poniżej 5,5. Jeżeli my ten poziom osiągniemy, to wówczas dochodzi do tego, co pięknie reklamy mówią, ataku kwasów na zęby, to znaczy spada środowisko, robi się środowisko kwaśne, w tym środowisku bytują drobnoustroje, które doprowadzają do początkowych faz próchnicy zębów.
Spotkałem się też z takim twierdzeniem, że po myciu zębów nie należy dokładnie płukać tego faktu, spłukiwać tej pasty. Czy to prawda?
Ja akurat odnośnie spłukiwania mówię zawsze do dzieci, którym proponuję egzogenną profilaktykę fluorkową preparatami o dużej zawartości aminofluorków, o tym, że po wyszczotkowaniu zębów, żeby nie pukały i położyły się spać. Co to powoduje? Powoduje, że ten fluor zawarty w pastach do zębów czy w żelach do zębów akurat przy profilaktyce działa nam dodatkowo jeszcze przez dłuższy czas na szkliwo zęba.
Pomaga ten fakt, że te pasty często są z pastami smakowymi. Także
To dla dzieci z jednej strony to jest dobre, a z drugiej strony nie jest to dobre, dlatego że dzieci bardzo chętnie łykają taką pastę, a jeżeli łykają taką pastę, to już nie wpływa tylko egzogennie na zęby, tylko dodatkowo jeszcze dostaje się do ustroju. I przy dużej zawartości, ja jeszcze raz podkreślam, dużej zawartości tej pasty, którą dzieci łykają, wtedy może dojść do jakichś tam negatywnych skutków w obrębie zębów, chociażby do fluorozy. Ale to muszą być duże ilości tej pasty zjedzone.
Największym problemem wśród osób, które mają problemy z zębami, jest próchnica. Czy to jest zakaźne?
W odpowiedzi powiem, że tak, próchnica jest chorobą zakaźną. Tak? Chorobą zakaźną to znaczy, jeżeli jedna osoba, powiedzmy na przykładzie rodziców i dzieci małych. Czasami jak idziemy sobie ulicą, widzimy, jak mamusia wiezie wózeczek z dzieckiem. Tak? Dziecko ma jeszcze czystą jamę ustną. Tak? Rodzice już mają próchnicę, bo mieli tą próchnicę albo mają wyleczoną, albo nie, ale te drobnoustroje próchnicotwórcze występują w obrębie tej jamy ustnej. Dziecko jeszcze ma jałową jamę ustną pod względem bakterii próchnicotwórczych. No i co wtedy zauważam? Zauważamy, że dziecko ssa smoczek. Tak? To pierwszy układ, że nie powinno ssać smoczka, no ale ominimy ten fakt na tą chwilę, bo nie jest nam to potrzebne. No ale dziecko jest ruchliwe i ten smoczek wypada mu z buźki. Co mama robi? Mama bierze smoczek, wkłada sobie do buzi, żeby oczyścić ten smoczek i przekazuje dzieciątku wszystkie drobnoustroje ze swojej jamy ustnej. A trzeba powiedzieć, że w jamie ustnej tych drobnoustrojów, rodzajów tych drobnoustrojów jest całe mnóstwo, żeby nie powiedzieć, że najwięcej z całego ustroju. No w związku z czym dochodzi do infekcji jamy ustnej dziecka, czyli dostaje w spadku od rodziców drobnoustroje próchnicotwórcze. Jak dostaje, no to już tylko kwestia, w którym momencie będą określone warunki, w których będzie mogła ta próchnica powstać.
Na filmach, na amerykańskich filmach widać, że często wszyscy Amerykanie mają czyste i białe zęby, no ale bardzo często zajęci są żuciem gumy. Czy te żucie gumy wpływa na jakość naszych zębów?
To też jest bardzo złożony problem. Natomiast ja zająłbym się tylko jednym aspektem tego problemu, a mianowicie tym, że guma do żucia w mechaniczny sposób oczyszcza nam zęby. No, w związku z czym na pewno wpływa na to, że będziemy mieli zęby czystsze i nie będzie tej próchnicy. A druga rzecz, jeżeli żyjemy dużo gumy, to wzmacnia się wydzielanie śliny. A ślina wpływa w dwojaki sposób na to, żeby działała przeciwpróchnicowo. Czyli jak najbardziej rzucie gumy do żucia bezcukrowej jest jak najbardziej wskazane w profilaktyce próchnicy zębów. Tak? Z innych przyczyn niekoniecznie jest wskazane, ale...
Bez cukru w każdym razie. Jeżeli już, to bez cukru. Wróćmy jeszcze do szczoteczek, bo jak kupujemy szczoteczki, to mamy włosie miękkie, średnie, twarde. Od czego to zależy? Co wybrać?
Załóżmy, że mamy odpowiedni wiek. Dla dzieci będziemy mieli szczoteczki miękkie. Dla osób dorosłych, tak, czy młodzieży i osób dorosłych mamy szczoteczki średniej twardości włókien. A w wyjątkowych tylko sytuacjach możemy stosować szczoteczki o twardych włóknach do szczotkowania. I oczywiście szczoteczki miękkie będziemy mogli również jako dorośli stosować, jeżeli będziemy mieli ostry stan zapalny dziąseł, po to, żeby nie drażnić dodatkowo jeszcze tych dziąseł. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że nie możemy w tym momencie zaniedbywać szczotkowania i czasu szczotkowania. Czyli musimy tą miękką szczoteczką wyszczotkować w idealny sposób nasze zęby.
Na forach internetowych pojawiają się różnego rodzaju porady. Niektórzy sugerują, żeby używać do mycia zębów oprócz pasty do zębów również na przykład sody oczyszczonej. Mało tego, żeby zakrapiać to wodą utlenioną albo też kwaskiem cytrynowym.
Proszę Państwa, Państwo na pewno nie czytacie doskonale tego, co jest zawarte na opakowaniach produktów. Jeżeli przeczytacie, co jest zawarte na opakowaniach pasty do zębów, na pewno zauważycie, że ta pasta do zębów jest delikatnie zakwaszona. Zakwaszenie tej pasty ma wpływać na to, aby doprowadzić do wstępnej, delikatnej demineralizacji zewnętrznej powierzchni szkliwa. fluor, który jest zawarty w paście do zębów, mógł połączyć się z hydroksyapatytami szkliwa i mógł doprowadzić do remineralizacji początkowej fazy próchnicy. W związku z czym ta pasta jest delikatnie zakwaszona. My nie mamy dodatkowo zakwaszać kwaskiem cytrynowym, nie mamy stosować sody oczyszczonej, bo to tylko drażni nam zęby. I dodatkowa rzecz, to co jest w paście do zębów, musicie Państwo też wybrać dla siebie. Czy to ma być pasta, która ma być delikatna, a będziecie przez to dłużej szczotkowali zęby, czy to ma być pasta, która będzie działała na zahamowanie odkładania płytki nazębnej. Jeżeli macie na przykład skłonności do odkładania się płytki nazębnej, kamienia nazębnego, czy chcecie używać preparaty, które mają wyciągi ziołowe po to, żeby obkurczyć troszeczkę dziąsełka i żeby te dziąsełka wróciły do normy. Każdy z nas powinien wybrać pastę, która mu najlepiej odpowiada. Każda pasta jest dobra. Ta pasta skraca czas szczotkowania zębów z 15 minut do 3 minut. Ale te 2-3 minuty dla dorosłych to jest naprawdę minimalny czas na szczotkowanie.
Zaraz wrócimy do rozmowy. Ja przypomnę telefon 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Halo, słuchamy pana.
Proszę pana, ja bym chciał taką informację uzyskać. Czy w klinice można wstawić zęby na wkręty i w jakiej cenie cała proteska może być zapłacona?
Proszę pana, oczywiście współczesna stomatologia rozwinęła się bardzo, w związku z czym możemy wprowadzać implanty zębowe, tak? Można tak, wprowadzić tak. Implanty, na których będzie opierała się bądź proteza całkowita, jeżeli nie ma już w ogóle zębów, bądź możemy wprowadzić odpowiednią liczbę implantów, która będzie pozwalała na to, aby stworzyć most na tych implantach, czy korony nawet. Natomiast każdy gabinet, każda klinika, która przyjmuje pacjentów i leczy implantologicznie, ma swoje wartości, że tak powiem, które kosztuje.
Dobrze. A adres kontaktowy, gdzie to można się dojechać, jak do tej Zielonej Góry, na jaką ulicę?
Ale to wie pan, to każde właściwie. Może pan w internecie sprawdzić, bo tych klinik, jak pan powiedział, które właśnie gabinetów, to jest sporo. Także z jakiego miasta pan dzwoni?
Ja dzwonię z Żegania.
No to w Żeganiu na pewno też pan znajdzie taką przychodnię, stomatolog. Na pewno będzie taki, który potrafi to zrobić. Także w Żeganiu, w Żarach, żaden problem. Także proszę tylko dokładnie popytać najbliższego stomatologa, będzie pan widział. Jak nie ma pan internetu, to można przejść i zobaczyć, gdzie jest gabinet stomatologiczny, to na pewno panu poradzą, w którym ten zabieg można wykonać, tak?
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję bardzo. 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Teraz popularne są te wstawianie zębów, tak? Poprzez implanty.
Tak, to najlepszy sposób uzupełnienia braków zębowych, to jest właśnie przez implanty. Nie zawsze można to wykorzystać, ale to jest najlepszy sposób, dlatego że przywraca całkowicie funkcję żucia, czyli pełną rehabilitację narządu żucia. Tak w odpowiedzi na część pana pytania, naszego słuchacza, ja nie zajmuję się implantologią, w związku z czym do mnie nie można przyjechać na implantologię.
Chciałem zapytać jeszcze o te pierwsze zęby, ale mamy jeszcze telefon, bierzemy telefon najpierw, halo?
Elżbieta z tej strony. Ja mam problem z protezą na kasę lubuską. I chciałam takie pytanie. Co ile, a ja mam oczy chore i mam jaskrę. I ciągle mam przez te oczy problemy, no bo mówią, że to szkodzi czy nie szkodzi. Ale co ile lat się należy proteza na kasę lubuską?
Pani Elu, witam bardzo serdecznie. Z tego, co mi wiadomo, co 5 lat pacjenci mogą wymienić uzupełnienia protetyczne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
Czyli co 5 lat może pani po prostu mieć to wymienione?
Co 5 lat, bo ja nie dosłyszę. Przepraszam.
Co 5 lat, tak jest, co 5 lat. To się zgadza. Także co 5 lat może pani skontaktować się jeszcze z Narodowym Funduszem Zdrowia i tam pani dokładnie powiedzą, jakie zasady tutaj obowiązują.
Z lekarzem specjalistą protetyki stomatologicznej, który ma podpisaną umowę kontraktową z Narodowym Funduszem Zdrowia i wówczas będzie pani mogła mieć wykonaną taką protezę w ramach Funduszu Zdrowia.
Dziękuję bardzo. 68 324 2255 i 801 327 462. Chciałem zapytać jeszcze o te pierwsze zęby. Różne były poglądy, że należy najszybciej wyrwać, jeżeli się tam cokolwiek dzieje, a też są też takie poglądy, że trzeba je, te zęby mleczne, leczyć.
Na pewno trzeba te zęby mleczne leczyć. Różne są metody leczenia. Oczywiście jest leczenie zachowawcze, jest leczenie chirurgiczne, ale wszystkie zęby mleczne powinny być zaopatrzone. Jeżeli jest ubytek próchnicowy, powinien zostać wypełniony. Jeżeli jest ząb, który nie rokuje utrzymanie go w jamie ustnej i powoduje powstawanie chorób odogniskowych, ewentualnie może powodować choroby tkanek okołowierzchokowych, wówczas taki ząb należy usunąć. Ale również, co bardzo ważne, nie pozostawiamy takiego zęba po usunięciu, czy takiego miejsca po usunięciu zęba samego sobie, tylko trzeba zgłosić się do ortodonty po to, aby zabezpieczył miejsce po tym zębie, jeżeli jest w odpowiednim okresie rozwojowym.
A te zęby popularnie nazywane, nie wiem dlaczego, zębami mądrości, ósemki, to też niektórzy praktykują ich wyrywanie, niektórzy po prostu o nie dbają.
Tak, to zęby ósme dlatego się nazywają zębami mądrości, dlatego że wyrzynają się między 17 a 25 rokiem życia. Czyli mówiąc innymi słowy, w okolicy matury. Jeżeli w okolicy matury się wyrzynają, to znaczy, że człowiek już jest na tyle inteligentny, że może rozumieć wszystko, w związku z czym nazywają się zębami mądrości. Natomiast czy my je usuwamy, czy nie usuwamy? Proszę Państwa, usuwamy je wtedy, kiedy nie rokują po pierwsze utrzymania ich w jamie ustnej, a po drugie, jeżeli są przyczyną, jeżeli na przykład krzywią się, czy wyglądają w obrębie zdjęcia radiologicznego na skrzywione, nie rokujące na prawidłowe ustawienie ich w łuku zębowym, a mogą doprowadzać do resorpcji zębów stałych. Wówczas, jeżeli nie rokują, to lekarz ortodonta albo lekarz stomatolog podejmuje decyzję o usunięciu takich zębów. Można to zrobić, kiedy się wyżną i są na przykład poza łukiem, albo jeszcze kiedy znajdują się w obrębie kości, wykonać zabieg garmektomii i wówczas usuwa się takie zęby. Ale o tym decydują lekarze po analizie zdjęcia radiologicznego. Najczęściej u dzieci, właściwie u młodzieży, w 16 roku życia podejmuje się takie decyzje.
Jeżeli rokują, to one są do czegoś potrzebne, używane, pracują?
Pracują. Jeżeli rokują, no to na siłę ich nie usuwamy. Jeżeli prawidłowo się wyżną, jeżeli ustawią się prawidłowo w łuku, to zawsze jest 4 zęby więcej do tego, żeby można było prawidłowo funkcjonować. Z punktu widzenia filogenezy to obecnie można stwierdzić, że z filogenetycznego punktu widzenia narząd żucia ulega uwstecznieniu, z tym, że wcześniej zanika ilość kości niż ilość zębów, w związku z czym najczęściej borykamy się z problemami stłuczeń zębów, a nie z tym, że zębów mamy za mało.
Innym z kolei zagadnieniem jest to, takie powszechne przekonanie jest przynajmniej, że takie śnieżno-białe zęby są symbolem zdrowia zębów. Czy to prawda?
To też jest jakiś tam rodzaj mitu, dlatego że one pięknie wyglądają, są estetyczne, śliczne, jeszcze jak mają piękny kształt jak najbardziej, szczególnie w układzie amerykanizacji naszego społeczeństwa dzisiaj i spoglądania w kierunku Ameryki widzimy, że Amerykanie mają piękne, śnieżno-białe zęby, są uśmiechnięci od ucha do ucha, prawda? Najczęściej to są związane z leczeniem protetycznym i z licówkami. Natomiast my popatrzmy na nasz krąg kulturowy. Nie zawsze się uśmiechamy, co bardzo Państwu polecam, żebyście się uśmiechali. Chociażby z tego względu, że wówczas ponad 200 mięśni różnego rodzaju w obrębie naszej twarzy pracuje i jesteśmy bardziej szczęśliwi, tak? Endorfiny się wydzielają i jest super. Poza tym tacy uśmiechnięci ludzie są inaczej postrzegani. Także na dzień dzisiejszy to już zaczyna być z punktu widzenia społecznego coś, na co warto zwrócić uwagę. Ale poglądając na kolor zębu, proszę Państwa, jeżeli będziemy mieli, oczywiście poza jakimiś tam skłonnościami chorobowymi, bo są różnego rodzaju choroby, które powodują, że mamy zęby bardzo ciemne albo w naszej młodości zażywaliśmy dużo pochodnych tetracyklin i wówczas te zęby mamy brunatne czy brązowe, tak? To, czy zbliżone do brązu, to te zęby, które są w normalnym układzie, w ciemniejszym zabarwieniu, no to one są po prostu bardziej zmineralizowane. I to bardziej zmineralizowane są w środku nie tylko szkliwo, ale zębina, w związku z czym ten kolor jest trochę ciemniejszy.
Innym też takim mitem albo faktem jest fakt, jest to, że jeżeli pijemy kawę, herbatę czy czerwone wino, to te zęby przebarwiają się. A z kolei jak pijemy mleko, kefir, jogurt czy płuczemy oliwą z oliwek, to wtedy mamy dużo jaśniejsze i śnieżno-białe zęby.
Proszę Państwa, no, żyjemy, tak? Żyjemy, funkcjonujemy, w związku z czym musimy jeść, pić, jemy to, co nam smakuje i pijemy to, co nam smakuje. Nie będziemy całe życie jedli tylko na biało i pili mleka, bo mamy inne upodobania, tak? Mamy upodobania do czerwonego wina, do kawy, do herbaty i to jest jak najbardziej dla nas wszystkich stworzone. Proponuję zawsze po jedzeniu, tak, szczotkować zęby z pastami do zębów, z fluorem dodatkowo, także proszę Państwa, ja nie jestem antyfluorowcem, tak jak niektórzy na dzień dzisiejszy tłumaczą, że fluor jest szkodliwy. Ja uważam, że fluor prawidłowo stosowany, zastosowany, tak jak każdy lek prawidłowo zastosowany, jest lekiem, w związku z czym powinniśmy ze zdobyczy środowiska i wiedzy korzystać i musimy normalnie funkcjonować. Czyli możemy jeść, możemy pić, ale po jedzeniu szczotkujemy zęby.
A ta oliwa pomaga?
Szczerze nie wiem. Natomiast układ jest taki, że oliwa, jakbyśmy patrzyli, no jest olej. Jeżeli jest olej, no to powoduje to, że po tym oleju spływa wszystko. To już tak tylko tłumacząc to w tej chwili ad hoc. Jeżeli spływa, bo się nie przykleja nic do oleju, tak, to drobnoustroje też nie będą się przyklejały do oleju. Tak? W związku z czym, a kiedy się tworzy płytka nazębna, kiedy to jest szkodliwe, kiedy mamy na powierzchni zębów matrix taką, która stworzy się właśnie z węglowodanów i ona jest lepka i do tej lepkiej matrycy zaczynają się na początku przyklejać pojedyncze drobnoustroje. Mamy coś takiego, co się nazywa adhezja tych drobnoustrojów. Później te drobnoustroje, jak całą powierzchnię skolonizują, jest cała powierzchnia jednej warstwy tych drobnoustrojów. Kolejne zaczynają się nawarstwiać, czyli mamy agregację. No jeżeli będziemy jedli, będziemy funkcjonowali i nie wyszczotkujemy tych zębów, to ta płytka nazębna zacznie nam przesączać się związkami mineralnymi i stworzy się nam z tego kamień. I to jest to, co jest niebezpieczne. Także mówiąc innymi słowy, wszystko to, co nam pomoże w ograniczeniu odkładania się kamienia nazębnego czy płytki nazębnej, jest jak najbardziej słuszne.
W każdym razie proponujemy Państwu, żeby zajrzeć do swoich notatek, zajrzeć do kalendarza i jeżeli nie było w planie wizyty w tym roku, to zaplanować sobie wizytę u stomatologa, żeby po prostu sprawdzić, czy naszym zębom nic dolega, nic nie dolega i nic nie będzie dolegało. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był doktor nauk medycznych Jacek Kotuła, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.